Ja kiedyś widziałem opis i zdjęcie w ogóle aparatu fotograficznego, który był montowany na samolocie i on był wielkości po prostu człowieka. Także no, takie cuda techniki też Rzeszów z góry fotografował.
Rzeszowskie historie. Nie da się ukryć, że od poprzedniego odcinka Rzeszowskich historii minęło dość dużo czasu. Nawet ośmieliłabym się powiedzieć, że za dużo. I chociaż sama w pierwszym odcinku zapowiadałam, że to będzie podcast nieregularnik, to nie spodziewałam się, że odstępy między kolejnymi historiami mogą wynieść kilka miesięcy. No nic. Stało się. Teraz jednak rzeszowskie historie wracają i trzymajcie proszę kciuki, żeby ich rytm miał w sobie więcej przewidywalności. A o czym mowa będzie po tej długaśnej przerwie? O rozmowę poprosiłam pana Jacka Rudnickiego, znanego również jako kierownik Kuli Ziemskiej. To rzeszowski kolekcjoner, znawca fotografii i pocztówek poświęconych Rzeszowowi, także autor książki Rzeszów, rok 1915, setna rocznica odbicia miasta z rąk Rosjan, epizod Wielkiej Wojny. Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Libra w roku 2015, ale ciągle pyta o nią i sięga po nią wielu czytelników. Nic dziwnego, to opracowanie w rzeczowy i ciekawy sposób przybliża wydarzenia z okresu wojny zwanej przez jej uczestników i obserwatorów Wielką. Moja rozmowa z panem Jackiem Rudnickim dotyczy głównie tego, jak Rzeszów w czasie I wojny światowej został przedstawiony w fotografiach i pocztówkach, ale zaczęliśmy od porównania. Rzeszów dziś, a Rzeszów 1914. Niby to samo miasto, a przecież jakże inne.
No tak, to zdecydowanie. No, generalnie to widać to choćby po zdjęciach lotniczych, gdzie w zasadzie jeszcze nie ma nawet ulicy Chopina czy kilkunastu innych ulic i tam już no, ewidentnie widać zagony i jakieś uprawy, które mieszczanie czy...
Jak ich nazwać właśnie? No właśnie mieszczanie czy rolnicy?
No mieszczanie biedniejsi, którzy tam po prostu uprawiali pole. Stąd no, to było miasto szkół, urzędów, miało dworzec swój kolejowy i to nie jeden i w sumie od tego czasu w jakiś sposób powiedzmy lepiej prosperowało, bo było na styku dwóch szlaków, też kolejowych oprócz drogowych. Było to trochę wojska, bo koszary były budowane przez miasto i użyczane wojsku austriackiemu i no, to był też taki dość czynnik miastotwórczy, bo wiadomo, że koło wojska też funkcjonowali dostawcy jedzenia, paszy dla koni.
27 tysięcy mieszkańców mniej więcej.
No tak, z tego pewnie troszkę mniej niż połowa narodowości żydowskiej. Kilkunastu pewnie Rusinów, czy tak byśmy dzisiaj powiedzieli, Ukraińców.
Kilkunastu?
Kilkanaście osób w mieście mieszkało, którzy się przyznawali do narodowości powiedzmy rusińskiej, czy już może nawet ukraińskiej, choć bardziej chyba to pierwsze określenie było bardziej popularne. To było kilku nauczycieli języka ruskiego, którego nie należy z rosyjskim mylić, który był wykładany w obu rzeszowskich gimnazjach. No, ze dwóch lekarzy.
Bo rozumiem, że tą społeczność na przykład mieszkającą na Zalesiu nie wliczamy, bo to jeszcze nie był Rzeszów.
Nie. No, można mówić o parafii, bo przecież kościół obecny na Zalesiu no, to jest dawna grekokatolicka cerkiew, także ona do 1945 roku funkcjonowała jako cerkiew i tam urzędował grekokatolicki. Teraz powiedzmy mało się o tym mówi, ale Zalesie czy też inne obecne dzielnice były zamieszkane przez ludność rusińską. No w każdym bądź razie nie katolików, tylko grekokatolików.
Miasto większe spośród mniejszych. No i zaczyna się pierwsza wojna światowa, która no nie dotyka jakoś szczególnie, te działania wojenne akurat nie miały miejsca tutaj w samym mieście, natomiast z racji położenia działania wojenne jednak się odbijały na życiu miasta i jego mieszkańców.
No tak, Rzeszów akurat powiedzmy miał to szczęście, że nie był oblegany, bo w zasadzie to tu akurat wojna toczyła się błyskawicznie i w zasadzie bez walki pojawiali się Rosjanie, a potem znikali ci Rosjanie, wracali Austriacy. Dwie inwazje rosyjskie, bo to tak to się wtedy nazywało, przeżył Rzeszów, jedną krótszą i potem chyba półroczną. No i za drugim razem też w zasadzie został oddany bez walki, w tym sensie, że w wyniku operacji Gorlickiej po prostu Rosjanie opuścili w szybkim tempie miasto i przyszli Austriacy i Prusacy. No tyle, że to odbyło się trochę z uszczupleniem substancji miejskiej, a szczególnie no, całej infrastruktury związanej takiej strategicznej, czyli generalnie spalone były wszystkie budynki kolejowe, dworzec, wysadzone mosty, zarówno kolejowe, jak i drogowe w ciągu ulicy Lwowskiej, spalone magazyny wojskowe. No i w ogóle no, miasto wiadomo, że było wynędzniałe i też były popalone szereg sprzętów. No, wszystkie budynki użyteczności publicznej w jakiś sposób ucierpiały, bo służyły wojsku, czy to jako lazarety, czy jako koszary, bądź budynki sztabowe.
To przejdźmy teraz do tych już fotografii, których pan jest kolekcjonerem i znawcą. Wspomniał pan o zdjęciach lotniczych. To jest niesamowita rzecz, że miasto ma takie zdjęcia lotnicze. To jest rok 1915. Czy dokładnie wiadomo, kto był ich autorem, w jakich okolicznościach one powstały?
One pochodzą w ogóle z albumu austriackiego oficera lotnictwa. Ja miałem akurat to szczęście, że widziałem ten album jeszcze w całości. On posiadał szereg różnych jeszcze innych zdjęć z okolic. Między innymi zapadły mi w pamięć zdjęcia z klasztoru z Leżańska, gdzie właśnie mnisi tacy zatroskani siedzą i nie mają jednej części po prostu swojej celi, bo akurat została wysadzona. Także tak jak mi akurat utkwiło zdjęcie. Ale też między innymi było szereg zdjęć właśnie związanych z przygodami tych lotników, bo jakieś poprzestrzelane były elementy samolotów, pamiętam jakieś poprzestrzelane śmigła. No ale wśród nich też właśnie były zdjęcia lotnicze i w tym te dwa zdjęcia lotnicze Rzeszowa.
Ja rozumiem, że zdjęcia z tego albumu zostały rozproszone.
Rozparcelowane, tak.
Wśród kolekcjonerów?
Wśród kolekcjonerów, tak, tak. I to najczęściej jest tak, że ktoś zbiera daną miejscowość, no to one do niego trafiają, inne trafiają gdzie indziej też, albo do muzeów danej miejscowości, albo też do kolekcjonerów.
No to skupmy się na tych rzeszowskich.
To znaczy, no trzeba wiedzieć, że w ogóle zidentyfikowanych zdjęć lotniczych, oprócz tych dwóch, którymi się chwalę i są one w różnych miejscach publikowane, jeszcze dostępnych jest ze trzy chyba.
Z tego okresu?
Tak, z tego okresu, robionych albo przez Austriaków, albo też przez Rosjan. Między innymi rejonu ulic Dąbrowskiego i Langiewicza i tam powiedzmy też koszar na Wygnańcu tak zwanych. I też tam widoczne są namioty, jeszcze oprócz tego, że no, widocznie wojsko się nie mieściło w koszarach, też na tym placu, gdzie teraz jest Komenda Wojewódzka Policji. To był taki plac trochę ćwiczebny i on cały jest zasłany właśnie namiotami. Jest też znane zdjęcie polowego lotniska, które mieściło się na obecnym osiedlu Kmity, czyli dawnym gwardzistów. Także też było ciężko to zidentyfikować, natomiast no, dzięki temu, że przebiegała tam akurat linia kolejowa Rzeszów-Jasło, no to dało się to zidentyfikować. No i właśnie, to są no, niesamowite dokumenty, bo raz, że obrazują powiedzmy szereg rzeczy przy jeszcze dobrym przybliżeniu, czy też no, dobrym skanie tych zdjęć, można różne rzeczy tam znaleźć. Znaczy nie mówię o układzie ulic, o budynkach, których teraz nie ma, albo nawet widać tam po prostu poszczególnych ludzi, dobrze jak się wpatrzeć, można zobaczyć nawet, bo to było rodzaj zdjęcia niejako szpiegowskiego, robionego przez Austriaków w momencie, kiedy Rosjanie jeszcze byli w Rzeszowie i chyba nawet już próbowali się ewakuować, bo wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej po prostu widać ewidentnie, że są jakieś wozy i to w takim regularnym, dość wojskowym szyku się przemieszczają.
Tutaj w tym albumie jest oryginał. Wiele, maleńki format tak, i tutaj trudno coś zobaczyć, tak, ale jeśli się obejrzy właśnie tą wersję zeskanowaną albo taką nawet tutaj powiększoną, która jest u pana na ścianie, no to już ta wiedza jest głębsza, większa i faktycznie te osoby, które wtedy gdzieś na ulicach przebywały, widać i można się domyślać, co robiły. Wspomniał pan o rozmiarze, tak, miasta. No to jest pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy. A ja sobie wynotowałam ten układ dróg, jak wyglądał. No właśnie, to niesamowicie wąskie to były drogi. Ze wschodu na zachód to Lwowska, Gołęzowskiego, Mickiewicza, później środek rynku, Kościuszki, Placwarny, Sokoła i Krakowska. Ta Krakowska to jest dzisiejsza Jałowego, a nie dzisiejsza Krakowska. No a z północy na południe Marszałkowska i ten wiadukt, który był kiedyś wiaduktem w Ruskiej Wsi, a dzisiaj to wiadukt Tarnobrzeski, bo to przecież jest to samo miejsce.
I skręcał pod kątem prostym w ulicy Jabłońskiego, co też no, nie przyczyniało się do drożności i układu drogowego.
I do bezpieczeństwa. I potem znowu skręt w Grunwaldzką. No i właśnie te Kościuszki 3 Maja, Zamkowa, Dąbrowskiego.
Tak to wyglądało. No.
Właściwie centrum miasta przy Placu Farnym, ten rejon Kościuszki 3 Maja, Grunwaldzka, to właściwie było takie miejsce, gdzie się krzyżowały te trakty.
Dawna E4 krzyżowała się z 19, tak?
No więc właśnie. Centrum komunikacyjne.
No tak i w sumie taki układ to funkcjonował nawet do 50. czy 60. lat no, XX wieku. Dopiero później doczekaliśmy się jakichś takich obwodnic, czy jeszcze puszczenia nowymi traktami ulic takimi, żeby przez tego 3 maja i przez rynek nie jeździć. No.
Poza zdjęciami lotniczymi pan zwraca uwagę na to, że popularne w okresie I wojny światowej były pocztówki fotograficzne.
Tak,
i że
tak.
W ogóle tych pocztówek wtedy wysyłano niesamowite ilości i to był taki boom pocztówkowy.
Tak, no to są takie złote czasy, może one już nie były takiej artystycznej jakości, bo przeszło to trochę w ilość, ale generalnie ruch wojska, stacjonowanie powiedzmy wojska na danym terenie, przebywanie szeregu rekonwalescentów w mieście, no rodziło potrzebę komunikowania się z najbliższymi i wtedy akurat faktycznie w dużych ilościach pocztówki były wysyłane, zresztą większość z nich nie ma znaczków pocztowych, bo były wysyłane przez pocztę polową. To jest jedna rzecz i w ogóle takie jakby cywilne, powiedzmy, kupowane w kioskach pocztówki wtedy kursowały, ale też no, była nisza i propagandyści zarówno jednej, jak i drugiej armii z tego korzystali i dostarczali żołnierzom szereg pocztówek właśnie o takim wydźwięku patriotycznym, czy też strategicznym, czy propagandowym. Także no, tu mamy też pełen obraz zniszczonego Rzeszowa, żeby pokazać, jakimi barbarzyńcami byli Rosjanie. Także całe były takie nawet klasery czy serie zdjęć, które pokazywały właśnie wysadzone mosty, spalone dworce, spalone inne budynki tej infrastruktury kolejowej, spalone magazyny. Dworzec rzeszowski jest obfotografowany akurat z powybijanymi szybami i ze spalonym dachem. No, praktycznie z każdej strony.
Więcej szkód uczynili Rosjanie i to wykorzystywali Austriacy, ale Austriacy chyba też przyczynili się trochę do zniszczeń w Rzeszowie, natomiast to propagandowo nie znalazło swojego odbicia, tak? Na pocztówkach.
No, na pewno wysadzili przy pierwszej okazji mosty, jak opuszczali Rzeszów za tej pierwszej inwazji rosyjskiej. Także no, tego oczywiście na pocztówkach nie znajdziemy, tylko wiemy z przekazów, że Rosjanie, żeby wejść do Rzeszowa i funkcjonować, musieli ten mosty w jakiś sposób ponaprawiać czy dosztukować. Tak? Natomiast no, w ten sposób, jak został zniszczony most kolejowy, czy też most drogowy w ciągu ulicy Lwowskiej, zdjęć akurat robionych przez Austriaków jest szereg. No to jest ciekawe zdjęcie właśnie przedstawiające drewniany most w miejscu, jeszcze z tyłu jest most na ulicy Lwowskiej wysadzony, natomiast tu jest już przez saperów zbudowany most taki prowizoryczny.
No właśnie, bo też właściwie możemy na tych zdjęciach prześledzić nie tylko to, kiedy były burzone te ważne obiekty, ale też jak wyglądał proces odbudowywania, a w przypadku tego mostu drewnianego na Wisłoku, no to przez jakiś czas działał ten most prowizoryczny.
Prowizoryczny, a potem jeszcze był taki czas, że zrobiono w ogóle jeszcze drewniany most, kolejny z drugiej strony, także są zdjęcia, gdzie w zasadzie w jednym rzędzie są trzy mosty, czyli generalnie w środku ten wysadzony, taki bardzo prowizoryczny pierwszy i już taki no, może bardziej docelowy następny.
Dostał nazwę cesarza Wilhelma II i korzystano z niego do lat 20. II Rzeczpospolitej.
Tak. No też są powiedzmy jakieś adnotacje na samych pocztówkach, czyli generalnie są stemple cenzury albo taka instytucja była przetrzymywania kartek pocztowych przez jakiś czas i dopiero wysyłania ich później, jak ewentualne tam informacje dla szpiegów czy szpiegów już się zdążyły zdezaktualizować, także była taka pieczątka Weiterleiten i dopiero wtedy pocztówka mogła opuścić miejsce. Też często jest tak, że pocztówki mają wymazane czy wydrapane nazwy miejscowości, żeby powiedzmy nie można było się zorientować, gdzie dany żołnierz był.
To też ciekawe, że część tych pocztówek fotograficznych była w kilku czy w kilkunastu egzemplarzach. To takie były indywidualne produkcje dla konkretnych odbiorców.
Tak, część była w takiej sepi robiona specjalnie takimi, powiedzmy, może nie domowymi, a zakładowymi metodami w zakładach fotograficznych. Część natomiast była wydawana już przez profesjonalnych wydawców pocztówkowych. I tu taki był nawet taki klaser, czy taka książeczka, z której dzięki perforacji można było oderwać pocztówkę i wysłać. Także ja no niestety tej książeczki całej nie mam, natomiast mam pojedyncze właśnie wyrwane z tej książeczki pocztówki, natomiast taką całą książeczkę widziałem w muzeum u nas w Rzeszowie.
A mapy też można znaleźć na pocztówkach?
No tak, znaczy to się stąd brało, że po prostu w armii austro-węgierskiej czy w niemieckiej no, służyło szereg osób różnych narodowości, także niektóre pocztówki były na przykład drukowane w kilku językach, no, poza polskim, ukraińskim, czeskim, słowackim, węgierskim i niemieckim. Tak, żeby każdy mógł uniwersalnie wysłać to do rodziny. To była taka sytuacja, że w sumie teatr wojenny, zgodnie z austriacką doktryną wojenną, toczył się poza granicami generalnie rdzennej Austrii, czyli tak to było wymyślone, że właśnie walki miały się toczyć w taki sposób, żeby nie rujnowały głównego kraju, czyli no, między innymi Galicja była skazana na to, żeby fronty przebiegały w Galicji, żeby ich do wojsk obcych, do Austrii, a nawet na Węgry nie wpuścić. Stąd Karpaty były taką naturalną granicą, stąd twierdza Kraków, stąd twierdza Przemyśl, po to, żeby po prostu te wojska ze wschodu związać właśnie jeszcze na przedmurzu po prostu tej właściwej Austrii. I do I wojny światowej tak naprawdę to Austriacy nawet za bardzo nie wiedzieli, gdzie ta Galicja leży. Stąd po to, żeby to uzmysłowić, gdzie członkowie rodziny żołnierzy austriaccy walczą, no to były też pocztówki wydawane takie obrazujące czy pole walk, czy miejsca, gdzie po prostu frontu aktualnie jest. To jest też ciekawe zdjęcie, bo ono przedstawia stary motyw z zamkiem czy z sądem, natomiast dodani są żołnierze właśnie austriacki i niemiecki, którzy ramię w ramię, co niekoniecznie było prawdą, bo tak naprawdę to się wojska te nie lubiły za bardzo. Ramię w ramię walczą z Rosjanami.
Za naszą niepodległość.
Tak.
I to taki fotomontaż, tak? Taki kolaż.
Taki kolaż, tak, tak.
A tu jeszcze jest ciekawa pocztówka, która przedstawia Rzeszów trochę jako właśnie miejsce tych działań wojennych.
Tak, tak. No, czy to jest seria, bo w tej samej serii, gdzie na czołowym miejscu jest akurat rynek w Rzeszowie, a wokół pełno żołnierzy czy obrazków właśnie z jakichś takich wielkich walk i masę tu jest i jakiś potyczek kawalerzystów i armaty widać, które strzelają, co sugerowałoby, że w Rzeszów były jakieś wielkie boje, natomiast to jest taka seria pocztówek, gdzie z podobnym motywem, tylko że z napisem Lwów i z innym zdjęciem w środku są właśnie identyczne ujęcia, powiedzmy, z innych miast.
Także sceny walki te same, tak, tylko to miasto na środku jest inne.
Ale no, to też jest kwestia taka, że na przykład są pocztówki przedstawiające morskie, marynistyczne, przedstawiające bitwy właśnie, których nigdy w ogóle nie było. Także to też jest właśnie w służbie propagandy.
A zdjęcia reportażowe takie, czy reportażowe, czy reporterskie, które powstawały w tym okresie, kojarzę takie zdjęcia wykonywane zapewne w ukryciu z kamienicy Tekielskich, przedstawiające odwrót, czy przygotowania do odwrotu wojsk rosyjskich.
Tak, one potem też trafiły. No, zdjęcia pewnie były robione tak no, dokumentujące, powiedzmy, właśnie odwrót wojsk rosyjskich przez 3 maja. I to też jest taka seria tych zdjęć, dość taka dynamiczna, bo na części tych zdjęć już widać łunę czy dymy pożarów, gdzie palą się budynki kolejowe przy obecnej ulicy Batorego. Tam też taki był magazyn, czy też pompa ropna, która też została wtedy no, podpalona i wysadzona. I akurat, mimo że zdjęcia są z 3 maja, to te dymy, te pożary już właśnie na części tych zdjęć widać. One były wykonywane w 2 dniach chyba. Właśnie prezentują odwrót wojsk rosyjskich i to też w różnych oddziałów, tak? Bo są i kozacy, i czerkesi, i są też jakieś tam, powiedzmy, elementy artylerii, która jest ciągnięta przez 3 maja no, w kierunku na wschód.
A byli fotografowie, którzy w tym okresie próbowali przedstawiać życie codzienne i zwykłych mieszkańców, czy raczej to musiały być takie no, bardziej spektakularne wydarzenia, jak właśnie odwrót, czy zniszczenia ważnych obiektów publicznych?
No, czy czasem zdarzają się takie zdjęcia, jak już wojska austriackie no, wyzwoliły Rzeszów po raz drugi, to czasem znajdują się jakieś zdjęcia żołnierzy akurat powiedzmy z rynku, gdzie widać już no, nie tylko wojsko, ale też i ludność cywilną, jakieś bose chłopaki tam po rynku też biegają, ale to raczej jest rzadkość. No wtedy też szanowano klisze. No przeważnie jest to tak zrobione, że albo są jeńcy rosyjscy, albo po właśnie ich zniszczenia. No, także to wszystko czemuś musiało służyć. No też są zdjęcia, powiedzmy, jakichś tam notabli wysokich funkcjonariuszy armii austriackiej czy armii pruskiej, no, gdzie pokazani są po prostu już jako zwycięzcy czy wyzwoliciele. No, też ciekawa jest rzecz, która już akurat dotarła do mnie po wydaniu książki. Pewnie żadne źródła nie wspominały, ja się przynajmniej nie natknąłem, że w Rzeszowie był cesarz Wilhelm II razem z marszałkiem Mackensenem i trafiło to w ogóle też na zdjęcie i na pocztówkę, a mało tego, bo trafiło to na stronę tytułową gazety Die Welt. Także
i właśnie pan sięga po to wydanie.
Nasz sąd. Szczególnie jego wejście jest właśnie w gazecie Die Welt z roku 1915.
No 4 lipiec tutaj nawet jest. I to zdaje się orzeł niemiecki, prawda? Tak, tutaj tak, przy drzwiach.
Przy drzwiach.
Bo u pana w książce jest z kolei zdjęcie z pobytu arcyksięcia Fryderyka i arcyksięcia Józefa Ferdynanda i marszałka Mackensena.
Mackensen tu chwilę, bo chyba sztab był właśnie w zamku, mógł chwilę przebywać, w związku z czym takie gospodarskie wizyty zarówno Austriacy, jak i Niemcy tu sobie zrobili.
Możemy odnotować oczywiście obecność tych najwyższej rangi polityków i władców w naszym mieście, ale myślę, że dla mieszkańców Rzeszowa to też ciekawe jest, na jednym z tych zdjęć widać umiejscowienie tej bardzo charakterystycznej trafiki, która tu wydaje się, no właśnie, po której ona jest w stronie. To jest Placwarny, prawda?
Tak, bo ona wtedy stała w innym miejscu niż obecnie, także to jest trafika wędrująca, bo ona stała najpierw bliżej właśnie plebanii kościoła farnego.
Może to nie jest dokładnie, ale chyba stosunkowo blisko tego miejsca, gdzie jest kiosk po prostu teraz, tak, ten tak. Zwykły kiosk.
No już kiosku tam nie ma, chyba jakaś jadłodajnia jest, bo tam się też szybko zmienia.
To możliwe, to możliwe.
To jest jedno z nielicznych właśnie zdjęć, o których mówiłem, takiego życia codziennego, czyli handlowania na rynku w Rzeszowie.
I tutaj właściwie można odnieść wrażenie, że wojny nie ma, znaczy jest chyba jakiś mężczyzna w mundurze, tak, ale właściwie no, taki dzień targowy.
Tak, dzień targowy, natomiast opis jest właśnie jak to chyba jakiś zaopatrzeniowiec czy intendent pruski właśnie się chwali, że tu zakupił jakieś tam wiktuały dla swojego oddziału. To jest też ciekawe zdjęcie, które przedstawia obsadę właśnie taką sanitarną rzeszowskiego dworca. Czyli lekarze są, siostry właśnie, ale też i chyba jeńcy.
Stacja posiłkowa.
Tak. Ciekawa rzecz właśnie, bo też Rosjan tak specjalnie, oni byli jako jeńcy w Rzeszowie i też nawet nie byli za bardzo pilnowani, także mogli sobie też uczestniczyć, chodząc wolno po mieście, na przykład w mszach. w procesjach, także potem gdzieś wracali. Też inna sprawa, że używano ich do prac porządkowych, do grzebania zmarłych na wojskowych, na cmentarzu, do zbierania gruzów w mieście, do, że tak powiem, usuwania tych wszystkich szkód, które pewnie ich koledzy z armii zrobili kilka miesięcy wcześniej.
Ale to zaskakujące, że nie byli pilnowani tak bardzo mocno.
No, tu jest zdjęcie właśnie pokazujące, jak funkcjonowali w takich pałatkach otoczeni siatką. I to jest gdzieś magazyn spalony właśnie, gdzie dzieci rosyjscy jeńcy właśnie sobie przebywają. Z tego zdjęcia też jestem dość dumny, bo ono przedstawia no właśnie wejście na kładkę, która zniknęła niedawno, natomiast jest bardzo dobrej jakości. Też widać automobile, którymi Austriacy jeździli.
Które zdjęcia szczególnie są Pana chlubą i ze zdobycia, których jest Pan szczególnie dumny?
No tutaj lotnicze, bo one mają taki wymiar uniwersalny, bo służą powiedzmy nie tylko dokumentowaniu stanu miasta w roku 1915, no ale do naszych takich hobbystycznych poszukiwań i analiz są używane po prostu w każdym innym celu. Bo
można porównywać przecież,
tak,
prawda?
Można porównać, zweryfikować, stwierdzić, czy to faktycznie jest możliwe, że powiedzmy dana kamienica to było i to i na innym badanym zdjęciu jest ten fragment.
To jeszcze tutaj dopowiem, że to jest niesamowite, że właśnie na tych zdjęciach lotniczych widać mnóstwo takich przybudówek, takich doraźnych budynków, które przez jakiś czas były, ale później wiadomo, że mogły no, w miarę szybko zostać usunięte czy zastąpione przez jakieś inne. To jest bardzo charakterystyczne.
No tak, no, a tym bardziej, że jak mówiłem, szanowano klisze i raczej budynki fotografowano raczej od frontu, w związku z czym tych takich zaułków czy mniej chlubnych miejsc nie fotografowano wtedy. No jeżeli się to tam gdzieś trafi do porównania, no to jest to właśnie dość trudne obecnie, no bo takie budynki czasem istniały 20-30 lat, a potem je albo przebudowywano, albo coś powstało w tym miejscu. No ja kiedyś widziałem opis i zdjęcie w ogóle aparatu fotograficznego, który był montowany na samolocie i on był wielkości po prostu człowieka. Także no, takie widocznie cuda techniki też i Rzeszów z góry fotografowały.
Czy w tej kategorii zdjęcia rzeszowskie z okresu I wojny światowej można oczekiwać jeszcze jakichś odkryć, niespodzianek, skarbów, które mogą nam się trafić, nam w sensie mieszkańcom Rzeszowa?
No oczywiście i to jest chyba w tym najpiękniejsze, że właśnie się takie rzeczy pojawiają. Czasami nawet nikt nie miał pojęcia, że takie zdjęcia były robione i one się potem objawiają. No też kwestia jest taka, że cyfryzują swoje zbiory różne muzea, no, czeskie też, austriackie, węgierskie i często po prostu jak to po skatalogowaniu ktoś się natchnie, powiedzmy wrzucając jakieś hasło Rzeszów czy przy okazji badania czegoś, pewne rzeczy się pojawiają. Ja też mam takie wiadomości, czy miałem, że Austriacy jakkolwiek lubili pewne rzeczy sobie katalogować, dokumentować, ale nikt potem już się kopertami z opisem Przemyśl, Rzeszów czy Galicja po II wojnie światowej siłą rzeczy nie interesował i pewne rzeczy w tych muzeach czy w jakichś wojskowych archiwach są nietknięte od ponad 100 lat i nikt tam nie zaglądał i teraz czasem właśnie są też wielkie odkrycia i się pojawiają.
A jak wygląda dziś sytuacja i kondycja ruchu kolekcjonerskiego? Czy to jest cały czas mniej więcej porównywalna liczba osób? Czy można mówić o jakiejś modzie, o jakichś tendencjach, że właśnie przybywa kolekcjonerów albo wręcz przeciwnie?
Przybywa kolekcjonerów, natomiast towaru, który kolekcjonują, niestety nie przybywa, bo tego się, no wiadomo, nie produkuje, a też powiedzmy czas taki, dzięki właśnie internetowi, aukcjom w ogóle, po prostu świat się zbliżył i dawniej pewne rzeczy można było tylko na jakichś targach staroci znaleźć i jeżeli, nie wiem, w całej Europie gdzieś tam powiedzmy na tych plich targach był Rzeszów, to nikt się nim nie interesował, bo nikomu nic nie mówiło. Tak samo jak Tarnów albo powiedzmy u nas jakieś widoki czy pocztówki z austriackich miasteczek, które też można było na targu spotkać. No. I jak to trafiło potem do internetu, to już trafiło po prostu do odpowiednich osób i już się tym interesowały tylko te osoby, które tego szukały. Jak od kilkunastu, 17 czy 18 lat się temu przyglądam, to tych pocztówek i zdjęć swego czasu było dużo, natomiast teraz już się rynek nie tyle zasycił, czy co po prostu no, zubożał o nowe egzemplarze, bo to już co miało trafić w większości do kolekcjonerów, to trafi. Także jak się w ogóle teraz pojawi coś, co jest jeszcze jakąś nowością, albo ktoś tego po prostu jeszcze nie widział, bo nie było nigdzie opublikowane, no to jest dodatkowa satysfakcja.
A jak dzisiaj wyglądają przede wszystkim Pana poszukiwania? Każdego dnia ma Pan ustawiony czas na googlowanie i przeszukiwanie internetów i jego przepastnych zasobów? Czy jakoś inaczej te swoje poszukiwania Pan prowadzi?
Dawniej robiłem to faktycznie systematycznie i prawie codziennie. Teraz to tak już w związku z tym też, że tych nowości tak nie ma, to tak co drugi, co trzeci dzień zaglądam. Też to jest kwestia kontaktów międzyludzkich, tak, i osób, które tym się zajmują, powiedzmy już zawodowo, one trafiają do swoich ulubionych klientów. Już nie będę używał słowa dealer, bo się źle kojarzy, ale też właśnie to są już kontakty takie nie tylko internetowe, ale międzyludzkie. Są agenci, którzy skupują albo szukają, powiedzmy, określonych rzeczy, albo wiedzą, do kogo się z jakimi egzemplarzami pocztówek czy zdjęć, czy innych dokumentów zwrócić.
Mówił pan Jacek Rudnicki, do którego z kolei często swoje zapytania kierują ci, którzy mają jakieś wątpliwości i pytania związane z oceną, identyfikacją miejsc, porównaniem budynków na rzeszowskich fotografiach, i zawsze jest to bardzo dobry adres. Wiem, bo też korzystałam. Wybrane fotografie z bogatej kolekcji pana Jacka można obejrzeć na stronie rzeszowskiehistorie.pl. Zapraszam też do lektury albo przypomnienia sobie książki Rzeszów, rok 1915, setna rocznica odbicia miasta z rąk Rosjan, epizod Wielkiej Wojny. I do usłyszenia.
Rzeszowskie historie.